Będę kontynuował nasze rozważania. Zwycięskie życie, część szósta. Bo ja cieszę się mówić o zwycięskim życiu, bo zwycięstwo dobrze smakuje. Porażka jest smutna. Kiedy ktoś przegrywa, ktoś podjął się jakiegoś zadania, toczy walkę i przegrywa, nie wychodzi mu, nie jest to miłe. To nie napawa optymizmem, uśmiechem i radością. Zwycięstwo daje poczucie satysfakcji, daje poczucie radości, motywuje, podnosi. I Bóg pragnie mieć zwycięski Kościół. Bóg chce, abyśmy zwyciężali w naszym życiu, abyśmy nie poddawali się, abyśmy nie byli powaleni przez różnego rodzaju przeciwności, które stają nam na drodze. A mamy ich tak wiele. Bóg także nie chce, abyśmy byli zniechęceni. Bóg nie chce, abyśmy upadali na duchu. Bóg nie chce, abyśmy się załamywali, abyśmy letnieli. Bóg chce, abyśmy zwyciężali. I mówiliśmy o tym, jak skonstruowani jesteśmy, jaki to ma wpływ na nasze zwycięskie życie, gdy rozumiemy samych siebie, gdy wiemy, że w nasze jestestwo wchodzi duch, dusza i ciało, kiedy rozumiemy siebie, jaki wpływ Bóg ma na każdą sferę naszego życia, wtedy łatwiej nam odnosić zwycięstwa duchowe. Zaczęliśmy omawiać naszych wrogów, przeciwników, których mamy. I powiedziałem, że mamy trzech przeciwników, trzech głównych wrogów i ci przeciwnicy mają swoją strategię, aby uderzyć w nas i abyśmy doznawali porażek, abyśmy przegrywali, abyśmy nie byli zwycięzcami. Tym największym naszym przeciwnikiem jest diabeł, szatan, wróg nasz odwieczny, przeciwnik Boga, który także występuje przeciwko nam i o nim będziemy jeszcze mówić. Takim wrogiem naszym, przeciwnikiem jest świat. Ten świat nie jest domem mym, ten świat jest za mną, krzyż przede mną, ale żyjemy na tym świecie i ten świat niesie w sobie, ma w sobie różnego rodzaju presję na nasze życie i jest przeciwnikiem naszym i my musimy przyjąć odpowiednią postawę, jeśli chodzi o świat. I o tym wrogu dziś będziemy mówić. Ale tydzień temu przedstawiłem wam przeciwnika bardzo groźnego. I mówiłem o tym, że ja sam sobie mogę być wrogiem i przeciwnikiem. Że ja sam jestem niebezpieczny dla samego siebie. I mówiliśmy o tym, jak bardzo jest ważne, by moja postawa, by moje decyzje, by mój sposób myślenia, by moje zachowanie, by moje życie z Bogiem było na takim poziomie, abym sprzyjał samemu sobie i abym mógł dbać o moje duchowe życie i abym przezwyciężał to, co złe. Ale o tym mówiliśmy tydzień temu i do tego nie będę dzisiaj wracał. Świat, drugi z naszych wrogów i przeciwników. Jak Biblia przedstawia nam świat? Co Biblia mówi o świecie? A więc Biblia pokazuje nam trzy obrazy świata. Pierwszy obraz odnajdujemy w psalmie 24, wiersz pierwszy. Jest to ten naturalny obraz. I oto psalmista Dawid mówi tak. Pana jest ziemia i wszystko, co na niej. Cały okrąg ziemi i wszyscy jego mieszkańcy. Bo to on cały świat osadził na morzach i utwierdził mocno nad rzekami. A więc pierwszy obraz świata to jest ta ziemia, na której żyjemy. Jest to ta cała przyroda, która nas otacza. Jest to ta kula ziemska, która jest usadowiona we wszechświecie, gdzie Bóg usadowił ziemię, na której mieszkamy. Stworzył wszystko, co na tej ziemi jest. Uformował ją. Rzeki, morza, góry, lasy, łąki, kwiaty, zwierzęta i stworzył nas, ludzi. Oto pierwszy obraz świata, który przedstawia Biblia. Drugi obraz świata, jaki odnajdujemy w Biblii, to ludzie. Świat to ludzie. I czytamy o tym w Ewangelii Jana, w 3 rozdziale, wierszu 16. To ten najprostszy, najbardziej znany werset. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego wydał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Nie posłał Bóg swego Syna na świat, po to, aby świat potępił, lecz aby świat został przez niego zbawiony. I tutaj określenie świat dotyczy ludzi, dotyczy człowieka, dotyczy nas. A więc świat to nie tylko ziemia, to co Bóg stworzył, ale także my ludzie, których Bóg także stworzył. I Biblia odnosi się określeniem, że świat to ludzie. I za ludzi Bóg oddał swego Syna jednorodzonego na śmierć. Za nas, nie za drzewa, nie za kwiaty, nie za trawę, nie za rzeki, nie za morza, tylko za nas, za człowieka. To umierał Boży Syn, abym ja nie był potępiony, ale abym był zbawiony. A więc ludzie to drugi obraz świata. I trzeci obraz świata. O nim mówi pierwszy list Jana 2 od 15 do 17. I to jest ta siła przeciwna. I tutaj mamy źródło naszego nieprzyjaciela. Gdy mówimy o świecie jako o przeciwniku naszym. 15 werset. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Bo kto miłuje świat, w tym nie ma miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest w świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, wynoszenie się z powodu rzeczy doczesnych, czyli pycha życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od tego świata. Tymczasem świat przemija razem ze swymi pożądliwościami. Ten zaś, kto wypełnia wolę Bożą, ostoi się na wieczność. Musimy pamiętać, że jeśli chodzi o świat w określeniu ludzi, ludzkości, Bóg bardzo miłuje ten świat. Bóg bardzo kocha człowieka. Bóg pragnie jego zbawienia. O tym za moment przeczytam. Bóg umiłował nas. Zresztą wyraził to Pan Jezus, gdy opowiada o swoim Ojcu, który umiłował świat i jego posłał, aby przezeń był zbawiony. Ale jest w opozycji, jest przeciw temu, co wytworzył grzech na świecie. I to jest źródło naszej wrogości. Tutaj tkwi nasz przeciwnik. Grzech wytworzył pewnego rodzaju owoce. Tak jak mamy owoce Ducha Świętego, tak mamy owoce grzechu, które zostały zrodzone przez grzech i nieprawość. I Bóg miłuje człowieka, lecz jest przeciwny grzechowi w człowieku. A więc Bóg nie chce zniszczyć człowieka, ale zawsze ma na celu zniszczyć grzech, który jest w człowieku. Pragnie grzech zwyciężać. I oto w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, od 1 do 4, o tym czytamy. Jest tutaj zawołanie apostolskie. Przede wszystkim zaś nakazuję, mówi apostoł Paweł. To nie jest coś, co sobie wybieramy, robimy jak chcemy, czy nie chcemy. Jest to nakaz apostolski dla ludzi wierzących. Przede wszystkim zaś nakazuję, tak mówi Biblia Warszawsko-Praska, żebyście zanosili prośby, modlitwy, błagania i dziękczynienia za wszystkich ludzi. To jest nasze zadanie. To jest to, co my mamy robić jako Kościół. Nie potępiać, nie oskarżać, nie oczerniać, nie krytykować, nie wyśmiewać, ale przynosić w modlitwach i prośbach, w błaganiach przed Boże oblicze wszystkich ludzi. No ale ja niektórych nie lubię. Niektórzy mówią, nie lubię i nienawidzę homoseksualistów. To jego problem. Musi się modlić, aby Bóg to w nim zmienił. Bo my mamy się modlić o tych ludzi. My mamy bojować za nimi. My nie możemy patrzeć potępieniem na nich, bo Bóg kocha wszystkich ludzi. Czy się nam to podoba, czy nie? Czy się to mieści w twojej, czy mojej teologii? Bóg kocha tych ludzi. I oddał Jezusa za ich życie. Bóg kocha alkoholików, którzy tam leżą gdzieś w rowach, obdarci, wyzuci z człowieczeństwa. Bóg oddał Jezusa za ich życie. Bóg kocha tych bezdomnych, którzy roztrwonili całe swoje życie, przepili może i nie mają gdzie mieszkać. I chce, aby się upamiętali. Dlatego Kościół jest powołany do tego, żeby się modlił i zanosił błagania za wszystkich ludzi. Za królów, za wszystkich sprawujących władzę, żebyśmy mogli wieść życie ciche i spokojne, pełne prawdziwej pobożności i godnej wszelkiej czci. Oto co podoba się Bogu, Zbawicielowi naszemu, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tak Bóg patrzy na człowieka, tak Bóg patrzy na ludzi. I gdy jedziemy przez miasto, gdy idziemy ulicami naszego miasta, módlmy się, aby Bóg ich zbawił. Aby Bóg ich zbawił. Kiedy przedwczoraj wieczorem poszedłem na Złote Tarasy w Warszawie, to jest takie w centrum, największe centrum handlowe, potężne, kilka pięter, potężne jak autostrady, aleje wkoło. I kiedy chodziłem tam spacerując, widziałem te morze ludzi, pięknych, cudownie ubranych, wystrojonych, ale w grzechu, w moim sercu modliłem się: Panie, zbaw tych ludzi. Panie, uwolnij ich z grzechu. Panie, Ty okaż im łaskę, bo to jest nasza powinność. Tak powinniśmy robić, gdy jedziemy przez nasze miasto, gdy mijamy ludzi, w sercu módlmy się o nich, aby byli zbawieni. Bo jeśli tego nie będziemy robić, ludzie nie będą się nawracać. Dlatego ludzie się nie nawracają, bo tego po prostu nie robimy. Dlatego, że nie mamy nowych ludzi, którzy się nawracają, to znaczy, że za mało o nich się modlimy, za mało wołamy, bo Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Amen? Bo może ostygliśmy, bo może już nie ma w nas takiej pasji, aby się modlić o tych ludzi. Może nie ma w nas takiej pasji, aby złożyć im świadectwo, aby im powiedzieć, że Bóg ich kocha, aby wyjść do nich z miłością. Może to gdzieś zgasło. Dlatego zaczynamy widzieć, że nie ma nowych nawróceń. Ale Bóg okazał łaskę zbawienia dla ludzi. Wyraźnie mówi o tym Jan w pierwszym rozdziale. Od tego zaczyna się całe przesłanie Ewangelii. W szóstym wierszu czytamy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale: przyszedł człowiek posłany przez Boga, Jan miał na imię. Przyszedł on jako świadek. Pamiętajmy, że Pan Jezus powiedział: wy jesteście świadkami moimi. Wy jesteście świadkami moimi. Przyszedł on jako świadek, aby dać świadectwo o światłości i aby wszyscy uwierzyli przez niego. On sam nie był światłością, był tylko posłany, by dać świadectwo o światłości. To jest bardzo ciekawe, bo o nas jest powiedziane, że my jesteśmy światłością. Ciekawe, gdy czytałem to słowo, zatrzymałem się na chwilę. On nie był światłością. Jan, Chrzciciel. Tak mówi Boże Słowo. A za chwilę przeczytam, że my jesteśmy światłością. My jesteśmy światłością. Był tylko posłany, by dać świadectwo światłości. Było światło prawdziwe, oświecające każdego człowieka, który na ten świat przychodzi. Słowo było na świecie, przez nie stał się świat, a jednak świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, lecz swoi go nie przyjęli. A wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc stania się dziećmi Bożymi, wszystkim, którzy wierzą w imię Jego. Teraz my, jako ludzie, którzy uwierzyli, jesteśmy świecący. Mamy świecić. Ale abyśmy mogli świecić, musi być świat wyrzucony z nas. Możemy być na tym świecie, ale świata nie może być w nas, bo to jest nasz wróg. A więc jeśli mamy świecić, jeśli chcemy świecić światłem Bożym, musimy prowadzić zwycięskie życie, aby inni mogli zobaczyć, że jest inna strona życia, życia nowego w Bogu. Że jest inna strona życia, że jest inny rodzaj życia, życia, które jest w Bogu. Mateusz 5, od 14 do 16. Wy jesteście światłem dla całego świata. Nie można ukryć miasta położonego na szczycie góry. Nie zapala się też lampy po to, by ją schować pod korcem. Przeciwnie, umieszcza się ją w świeczniku, aby dawała światłość tym wszystkim, którzy są w domu. Tak też światłość wasze niech jaśnieje na oczach wszystkich ludzi, po to, żeby widzieli wasze dobre uczynki i wielbili za nie Ojca waszego, który jest w niebie. Który jest w niebie. A więc mamy wyraźne przesłanie, kim jesteśmy i kim mamy być. A więc co z tym światem? W jaki sposób ten świat jest nam wrogi? Jak mamy walczyć z tą wrogością? Czym się ona przejawia? Czym cechuje się świat, który próbuje nas atakować, który jest naszym nieprzyjacielem, wrogiem? I pierwszy list Jana, to czytaliśmy, o tym nam mówi. Kiedy określił Jan tą wrogość, która jest przeciw nam i działa w jakby trzech siłach, trzech kierunkach, uderzając w nasze życie. I krótko przeanalizujmy te ataki świata na nasze życie. A więc czytamy tak, po pierwsze, że świat atakuje nas poprzez pożądliwość ciała. O tym czytaliśmy w tym fragmencie. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie, bo kto miłuje świat, w tym nie ma miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest w świecie, pożądliwość ciała. A więc w świecie panuje duch pożądliwości, pożądliwości cielesnej. I gdy patrzymy na życie ludzi w tym świecie, to wszystko skupia się wokół zaspokojenia pożądania cielesnego, pożądliwości fizycznej, pożądliwości cielesnej. Świat bardzo wysoko ceni sobie zaspokojenie tych fizycznych aspektów człowieka. A więc, żeby żyć wygodnym życiem, żeby mieć dużo kasy, żeby zaspokoić w sobie wszelkie żądze, chęci tej cielesnej, wiele razy złej, grzesznej pożądliwości czy przyjemności, aby to wszystko zaspokoić w sobie. I pożądliwość ciała, cielesna pożądliwość, jest to niesamowity duch tego świata w czasach, w których żyjemy. Coraz bardziej tą pożądliwość się rozkręca, rozpala. Coraz mocniej nakręca się w tym świecie ten duch pożądliwości, wzbudzania pożądliwości. W różnorakich aspektach, nie tylko w sferze niemoralnej czy moralności, bo ta sfera jest dominująca. Widzimy, co dzieje się w tym świecie. Widzimy coraz większy negliż, coraz większą nagość. Ludzie ubierają się, poruszają się, zachowują się po to, by wyzwalać pożądliwość. I to po obu dwóch stronach obozu. W płci męskiej i w płci żeńskiej. Otworzysz stronę internetową, kupisz gazetę, wyjdziesz na ulicę. Coraz więcej, coraz więcej. Nawet niedawno byłem zaszokowany w naszym mieście Jastrzębiu, kiedy przechodząc zobaczyłem, możesz się ostrzyć i będą cię strzygły fryzjerki w stroju topless, czy... Popatrzcie, do czego dąży ten świat. To nie jest do śmiechu, bracia i siostry. Powiem otwarcie, to nie jest do śmiechu. Coraz więcej ataków jest na chrześcijan. Coraz więcej młodych ludzi, chrześcijan, jest związanych w ukryciu pornografią. Coraz więcej ludzi jest pogrążonych w tej pożądliwości. Oczekujemy Bożego błogosławieństwa, wylania Ducha Świętego. Nie będzie wylania Ducha Świętego, jeśli nie będziemy stali w czystości przed Panem. Jako Kościół, jako ludzie wierzący, którzy stanowczo opowiedzą się nie dla pożądliwości cielesnej. To jest bój. To jest walka, nałogi, różnego rodzaju inne pragnienia, które ludzie mają, tak wielkie pragnienie zabawy, bawienia się. Dzisiaj to dotyka Kościoła. Kościół nie jest usatysfakcjonowany w Jezusie, już nie jest zaspokojony w Jezusie, potrzebuje się bawić, bo potrzebuje zaspokoić swoją pożądliwość. Widzę, że coraz bardziej brnie to dalej i dalej, jeśli chodzi o zabawę. Pamiętam czasy, kiedy Kościół potrafił prezentować zupełnie inną twarz jako chrześcijanie, chociażby organizując wesela chrześcijańskie. To był fenomen dla ludzi, którzy przychodzili, którzy mówili: u was jest tak inaczej, u was jest zupełnie inaczej, u was panuje zupełnie inna atmosfera niż to, co my tam mamy. Jak wy to robicie? A dzisiaj chrześcijanie zaczynają stawiać alkohol na stół. Dzisiaj chrześcijanie na chrześcijańskich weselach tańczą, bawią się, zapraszają kapele świeckie. Brniemy coraz bardziej, zaczynamy się gubić, zaczynamy mieszać czarne z białym. Bóg pragnie, abyśmy powstali na nowo i powiedzieli światu nie w imieniu Jezusa, bo pragnie On wylać swoje przebudzenie i pożądliwość, którą diabeł próbuje poprzez świat rozpętać w nas. Musimy stłamsić w imieniu Jezusa Chrystusa, musimy odnieść nad nią zwycięstwo, bo Bóg pragnie Kościoła czystego, bez mazy i skazy, przygotowanego na Jego przyjście. Ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego. Ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego. Jest to bardzo ciekawe, ostatnio to zauważam, że kiedy ktoś schlebia w swoich kazaniach, bardzo pięknie określa Kościół, jaki to jest wspaniały, jaki to jest cudowny, jaki jest dobry, jaki błogosławiony, jaki piękny. Wszyscy kiwają głowami, przytakują. Ale wystarczy, że kasnodzieja zacznie uderzać w strunę, zacznie głosić radykalną Ewangelię, to go biorą na języki. To już go krytykują. To już piszą artykuły, że nawiedzony, że zwiedziony. Ale my musimy głosić prawdę Ewangelii. Ciało nasze jest świątynią Boga. Jest świątynią Bożą. Kościół musi to zrozumieć i przyjąć, że ciało jego jest świątynią Bożą i nie ma miejsca tam dla świata, bo świat przemija z pożądliwością swoją. Wszystko, czego potrzebujemy, mamy w Chrystusie Jezusie. Mamy w Panu. Drugie źródło, druga jakby sfera działania, to jest atakowanie. Świat atakuje poprzez pożądliwość oczu. Pożądliwość oczu. Oczy to jest dar Boga. Możemy widzieć. Tylko ci, którzy mają problemy ze wzrokiem, mogą wam powiedzieć, jakie trudne jest życie, jak niełatwo jest żyć, gdy ma się problem ze wzrokiem. Bóg dał nam oczy, abyśmy widzieli. Świat kładzie niesamowity nacisk na materializm. Nasze oczy to widzą. Kiedy patrzymy, nagle zaczynamy pragnąć, zaczynamy pożądać. A więc oczy odgrywają niesamowitą rolę w naszym życiu. Oczy nam pomagają, oczy pokazują, gdzie mamy iść. Nasz wzrok jest darem Bożym, ale także nasze oczy powinny widzieć Pana. Dlatego przygotowuję, jestem w trakcie przygotowywania usług, a następne niedzielę będę prawie wszystkie aż do wakacji i będę usługiwał na temat pójdę za Tobą, Panie. To jest cykl moich rozważań na niedzielę. Pójdę za Tobą, Panie. I będę mówił o tym, co to znaczy widzieć Pana. Co dzieje się z człowiekiem, który widzi Pana, który dostrzegł Pana, który zobaczył Jego chwałę, zobaczył Jego potęgę. Bo czasami wydaje mi się, że mamy zbyt wielu niewidomych chrześcijan, niewidzących chrześcijan, oślepionych chrześcijan, którzy nie widzą Pana i wydaje im się, że oni są bogami, panami swojego życia. Ale kiedy widzimy Pana, kiedy nasze oczy zaczynają widzieć Pana, dzisiaj szczęściem dla ludzi jest mieć pełną kieszeń i całą energię swojego życia ludzie są w stanie poświęcić, by zdobyć pieniądze, by za to mieć to, co widzą oczy. Kiedy idziemy do tych wielkich molochów, hipermarketów, dlaczego wydajemy ponad miarę? Bo nasze oczy. Bo rzucimy okiem tu, rzucimy tam, odwrócimy się jeszcze tu i to, co widzimy, pożądamy i bierzemy. I nagle się okazuje, że poszliśmy po bułki, masło i mleko i wyjeżdżamy z pełnym koszem. Zastanawiamy się, gdzie nam te 300 poszły. Na co one poszły? Taka jest prawda. I to nie tylko pastor wam powie, ale badacze opinii konsumenckiej także. Że tak jest. A więc pożądliwość oczu. Może to się stać stylem naszego życia. Stylem naszego życia, kiedy oczy pożądają. Tak rozpoczyna się także niemoralność, pożądliwość ciała poprzez oczy. Ktoś powiedział, że oczy to jak bramy do duszy. A więc, gdy je otwieram, gdy patrzę, to wtedy przez te bramy wiele chcę wejść do mojego życia. Chcę opanować moje życie. Oczy próbują pokazać mi rzeczy, które nie są dobre dla mnie. I wtedy ja muszę panować nad moim wzrokiem. Muszę kontrolować moje patrzenie. Muszę zwracać mój wzrok na Jezusa. Moje oczy muszę odwracać od rzeczy, które stają przede mną. One będą się pokazywać. Będziemy mieli wiele powodów, by być narażonymi na pożądliwość oczu. Ale Bóg chce dać nam zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. On pragnie dać nam zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. On chce, abyśmy byli wolni, abyśmy nie doprowadzali naszego ciała do pożądliwości. Pożądliwość nałogów. Ciało, jakby nowe osoby, które przychodzą na świat, rodzą się w takiej atmosferze nałogu, w tym duchu nałogu, nie tylko w duchowym sensie, ale także w sensie materialnym, takim fizycznym. Wszędzie jesteśmy narażeni na te pułapki nikotynowe, zapachy nikotynowe. To wszystko, wiecie, opanowuje ludzi. Słyszałem fajne stwierdzenie, jeśli chodzi o palenie papierosów i określenie płuc. Czy wiecie, że płuca człowieka są wielkości kortu tenisowego? Po prostu, jak ja to usłyszałem, byłem zaszokowany, że powierzchnia płuc człowieka jest wielkości kortu tenisowego. I ktoś powiedział, ale to już od człowieka zależy, jaki to jest kort. Czy trawiasty, tlo dla niepalących, czy asfaltowy dla palaczy? Bardzo ciekawe, w radiu to słyszałem. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Użyję na dniach skupienia w Ustroniu, jak będę usługiwał. Jaki kort płuc macie w środku? Będziemy się modlić, aby z asfaltowego zamieniło się na trawiaste. Wszystko zaczyna się od pożądliwości. Dlatego będę mówił na ten temat, nie rozwijam. Oczy nasze powinny widzieć Pana. Chcemy iść za Nim, chcemy widzieć Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Dlatego patrzymy na Niego, Jego widzimy. Wtedy nie będziemy mieli problemu z pożądliwością, które wyzwala patrzenie. Bo to, co wyzwoli patrzenie na Pana, wyzwoli Jego chwałę, Jego świętość, Jego błogosławieństwo w naszym życiu. I ostatnia myśl. Pycha życia. Jak czytaliśmy w Biblii Warszawsko-Praskiej, wynoszenie się z powodu rzeczy doczesnych, pycha życia. z powodu tego, co tutaj na ziemi mam, osiągnąłem, kim jestem. Czy wiecie, że możemy popaść w pychę duchową? Biblia mówi tak: Pan pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia. Pycha ma różne odcienie. Mogę być pyszny z mojego pochodzenia, mogę być zadufany w sobie, bo mam różnego rodzaju talenty, jestem lepszy od innych. Mogę być pyszny, bo jestem bogaty i wszystko mam. Ale może też być pycha duchowa. Tu jest wielkie niebezpieczeństwo. Że uważam się za lepszego od innych. To już jest pycha. Jeśli wynoszę się duchowo, Pan pokornym łaskę daje. W świecie tak się wytworzyła się taka atmosfera, że człowiek uważany jest za miarę wszystkich rzeczy, że jest super istotą, że jest kimś niesamowitym. I w pewnym sensie jest to prawdą, bo tak nas Bóg stworzył. Żaden duplikat nie jest w stanie nas zastąpić. Ale także człowiek poprzez to zaczyna popadać w samo uwielbienie i w samowystarczalność. Dlatego kiedy człowiek zaczął rozwijać swój intelekt, kiedy ludzkość zaczęła osiągać wszystkie zdobycze techniki, Bóg stał się niepotrzebny. I tak naprawdę ludziom, którzy osiągnęli sukces, którzy mają wiele, którzy są bogaci, którzy zdobyli wysokie wykształcenie, którzy mają dobrą pozycję, jest trudno zrozumieć, że potrzebują Boga. Dlatego Biblia mówi, że bogatemu trudno wejść do Królestwa Bożego. Tak mówi Boże Słowo. I Biblia się nie myli, bo ta sama wystarczalność, samo zaspokojenie czyni człowieka pysznym przed Bogiem. Niczego mi nie potrzeba. Wszystko mam. Wszystko potrafię. Ja to jestem gość. Ja to jestem kimś. Dopiero w takich momentach kataklizmów, jakie zobaczyliśmy ostatnio, widzimy, jak malutki jest człowiek. Jak ograniczona jest jego władza. Jak szybko może się zakończyć. Jak szybko może ta świeca pychy zgasnąć. Kiedy ludzie zaczynają tracić wszystko, co osiągnęli, z czego jeszcze wczoraj byli dumni, widzimy, jak dobrze jest być pokornym przed Bogiem. Jak dobrze jest być uniżonego serca przed Panem. I aby nie pozwalać, by duch pychy, wyniosłości gdzieś tam próbował urosnąć w nas. Bo jesteśmy tylko, jak Boże Słowo mówi, pyłem. Jesteśmy jak trawa polna, która dziś jest, a jutro jej nie ma. Taki jest człowiek. Ale chwała Bogu za to, że Bóg tak wspaniale nas obdarował. Chwała Bogu za to, że Bóg dał nam różne predyspozycje i możliwości. Jeśli w pokorze obcujemy z naszym Bogiem, to wszystko, co Bóg dał nam, możemy wspaniale wykorzystać dla Jego chwały. Może Bóg użyć dla swojej chwały. I możemy powiedzieć: nie pozwolę światu, który atakuje poprzez pychę życia, aby mnie zniszczył. Panie, pragnę być pokornego i uniżonego serca. Biblia mówi, że Pan Jezus, choć był Bogiem, nie upierał się przy swoim, ale uniżył się do najniższych. Czasami ta nasza upartość pychy duchowej, że jesteśmy tacy lepsi od innych ludzi, jest także nieprzyjemna dla Pana. Bóg chce, abyśmy byli duchowi. Bóg chce, abyśmy byli mocni w Panu. Bóg chce, abyśmy byli silni w modlitwie, abyśmy byli oddani Mu w Słowie. Ale jeśli ja zaczynam się tym pysznić, wynosić, jeśli ja zaczynam się tym chwalić, ile ja się modlę, ile ja potrafię, ile ja poznałem, ile ja znam, o, ja to już przeżyłem, ja to już doświadczyłem, ja to mam doświadczenia, zaczynam manipulować już duchem pychy. I wtedy muszę uważać, abym z tej wysokości nie spadł. Bo wszystko, co mam, kim jestem, co potrafię, mam dzięki Bożej łasce. Mam dzięki łasce Pana. Nic ze mnie, nic z moich zasług, to dzięki Bogu mam to, co mam i jestem tym, kim jestem. Tak mówił apostoł Paweł. A to był mąż Boży. To był człowiek, którego listy dzisiaj czytamy. Dlaczego nie czytamy dzisiaj listów największych kasnodziejów świata, którzy mają kościoły po 20 tysięcy ludzi? Czytamy listy apostoła Pawła i Piotra Rybaka. To są nasze autorytety. To są nasi bohaterowie i nasze wzorce. Ja chcę się uczyć pokory. Proszę Pana, aby nic z tych rzeczy, które gdzieś tam w moim życiu zaistniały, nie były powodem do wynoszenia się, do stawiania siebie gdzieś wyżej. Panie, chcę być Twoim sługą. Jestem tu po to, aby służyć. Bo Ty, będąc Bogiem, nie upierałeś się przy tym, aby być równym Bogu, ale uniżyłeś się do najniższych. I oto jest nasz wzór. Ty się uniżyłeś. Byłeś pokorny i cichego serca. Taki był Jezus, tak o nim jest powiedziane. I był posłuszny aż do śmierci. Dlatego Bóg wielce go wywyższył. Nie musiał sam siebie wywyższać. Dlatego Bóg wielce go wywyższył. Dlatego Pan uczynił przez Niego tak wiele i chce czynić przez nas, kiedy także nie poddamy się, czy nie damy dostępu do naszego życia temu światu, który atakuje poprzez pychę. Chciałbym, abyśmy się modlili, abyśmy powiedzieli Panu: Panie, tak jak mówi pieśń, aby tak było. Świat nie jest domem mym, to nie moje życie. Świat nie. Ten świat już jest za mną. Ja kiedyś byłem w świecie, żyłem w pożądliwości ciała, pożądliwości oczu, kierowałem się pychą życia. Choć nic nie miałem i byłem nikim, to wydawało mi się, że jestem kimś. Chodziłem dumny jak paw z podniesioną głową. A tak naprawdę, kim byłem? Chłopakiem ze wsi, który miał ojca alkoholika i nic w życiu nie osiągnął. Tak naprawdę nic nie miałem. Ale pamiętam, jako młodzieniaszek, 18-latek, chodziłem z podniesioną głową, kim ja to nie jestem, jaki świat ja nie zdobędę. To jest świat. Ale chwała Bogu dziś, że ten świat jest za nami. Ale ostrzega nas Boże Słowo, że to jest przeciwnik nasz. To nie jest nasz sprzymierzeniec. Jakub pisze, że jesteśmy wiarołomni, że jeśli chcemy przyjaźnić się ze światem, to nie możemy przyjaźnić się z Bogiem. Musimy wybrać. Albo przyjaźnimy się z Bogiem, albo ten świat jest naszym przyjacielem. Nie można tego łączyć. Nie można tego łączyć, bo świat zaatakuje nas. Tak pisze Jan w pierwszym swoim liście. Poprzez pożądliwość ciała. Ta pożądliwość bardzo łatwo wytwarzana jest właśnie w takich miejscach jak taniec, jak dyskoteka, jak zabawa, jak te miejsca, gdzie ludzie się bawią. Nawet nie mamy pojęcia, co dzieje się w umysłach, co dzieje się w sercach ludzi, gdy patrzą, gdy się ocierają, gdy się przytulają. To po prostu wzbudza pożądliwość. To wzbudza pożądliwość. Ktoś powie, ale ja mam Pana w sercu i na to nie pozwolę. Bądźmy ostrożni. Bądźmy ostrożni. Bo siła przeciwności jest wielka. Pożądliwość oczu. Nie patrz, jeśli to wzbudza pożądliwość, jeśli to cię nakręca. Jeden z braci powiedział, kasnodziejów, mając 80 lat, opowiadając o swoim życiu, jak w młodości był młodym kasnodzieją, jak miał problem z pożądliwością oczu, jak pożądliwość seksualna w nim rosła, gdy widział pewne obrazy, obrazki. Więc pewnego dnia postanowił, że nie będzie oglądał ani jednego filmu, gdzie byłyby sceny erotyczne. Nie będzie oglądał ani niczego, co by wzbudzało tą pożądliwość. Dziś jest wielkim mężem Bożym, ma 80 lat, usługuje na całym świecie. I Bóg dał mu siłę, ale dał mu także mądrość, musiał zdecydować. Niektórzy mówią tak, Bóg tak ze mnie wszystko wyrzucił, że już nic na mnie nie działa. Tragedia. Straszny stan człowieka. Bóg go tak uwolnił, że po prostu już nic na niego nie działa. Żadnych emocji już nie ma. Żadnych pożądliwości nie ma. Kiedyś młodzież próbowała mi to wmówić, kiedy tu zaczynałem pracę w tym zborze i nagle zastaliśmy ich, jak wrócili ze zjazdu młodzieżowego, że spali sobie razem, wszyscy przytuleni do siebie, dziewczyny z chłopakami. Budzimy ich i mówimy, a wy co? Co się dzieje? Pastorze, byliśmy na zjeździe młodzieżowym, Pan nas wszystkiego uwolnił. Wszystko nam zabrał. Ja mówię, wszystko wam zabrał? Tragedia. Teraz będziecie lekarzy potrzebować. Wam Pan wszystko zabrał? Już nie macie żadnego uczucia, żadnego pragnienia, żadnych emocji? Już wam serce nie bije mocniej, jak się przytulacie? No to tragedia, to już małżeństw nie będziemy mieli w zborze. Bóg daje mądrość. On nie obrabowuje nas wszystkiego, nie obdziera nas z emocji, które nam dał, ale daje nam mądrość, abyśmy panowali nad pożądliwością ciała, pożądliwością oczu, nad pychą życia. Bo to jest nasz przeciwnik. Ale my zwyciężamy. Amen? Zwyciężamy i zwyciężymy, bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Powstańmy, aby się modlić.